Dzień dobry paniom, dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Na początek dzisiejszego podcastu cykady, bo to edycja letnia podcastu nagrywana z wyspy z Chorwacji u wybrzeży Splitu. Wyspa nazywa się Szolta. Siedzę tu, piszę książkę, pływam w morzu i jem dżem z fig. A ponieważ to edycja letnia, wakacyjna, to pomyślałem, że opowiem wam o kilku moich przygodach wakacyjnych, żeby wam się miło słuchało jadąc nad morze, w góry, nad jezioro albo za granicę. I pierwsza przygoda, o której chciałem wam opowiedzieć, to przygoda w Chile. Kiedyś wymarzyłem sobie, że zobaczę twierdze inkaskie w Peru. To był rok 2004 i jak już zarobiłem pieniądze, pracując przez 4 miesiące w Anglii, 7 dni w tygodniu, po 12 godzin dziennie, no to poleciałem do tej Ameryki Południowej, ale pomyślałem, że to może być jedyna taka podróż w moim życiu, że więcej mi się to nie przydarzy, bo to był czas jeszcze bardzo drogich biletów lotniczych. Więc może nie tylko do Peru, ale pojadę też dookoła, do krajów dookoła. Tak jak jedziesz, nie wiem, do Czech, to wstąpisz też na Węgry i na Słowację. No więc poleciałem do tej Ameryki Południowej i zjechałem oprócz Peru, Brazylię, Argentynę z północy na południe, Chile z południa na północ, kawałek Boliwii i Peru. No i jak już miałem w tym Peru obejrzeć te twierdze inkaskie, zaczynając od Machu Picchu, które znajduje się w pobliżu Cusco, to okazało się, że skończyły mi się pieniądze i muszę wracać, więc nie zobaczyłem ani jednej twierdzy inkaskiej. Do dzisiaj nie zobaczyłem ani jednej twierdzy inkaskiej, więc będę musiał do tego Peru jeszcze wrócić. Ale chciałem wam opowiedzieć o fragmencie w Chile. Przez całą tę podróż było tak, że pieniędzy miałem bardzo mało. Jak tam poleciałem, a zamierzałem tam może nawet zamieszkać, to miałem ze sobą $300 w kieszeni. Później udało mi się zorganizować jeszcze jakieś dodatkowe 350-400. Ostatecznie spędziłem tam 3 miesiące i te $700 musiało mi na te 3 miesiące wystarczyć. Więc jak się dało, to jeździłem autostopem. I mój budżet dzienny wynosił dosłownie kilka dolarów na jedzenie i wszelkiego rodzaju atrakcje. No i wylądowałem w Patagonii, w której są fiordy. To był jeszcze czas, kiedy nie byłem w Norwegii i bardzo chciałem te fiordy zobaczyć, ale nie stać mnie było na bilet, na prom, który pływał pomiędzy jednym miasteczkiem a drugim, więc wymyśliłem, że zaciągnę się na kuter rybacki. I chodziłem od wioski do wioski. To była malutka wioska rybacka Puerto Chacabuco. Pukałem do drzwi i pytałem się, czy czasami nie potrzebują pomocy na kutrze. I oczywiście wszyscy mi odmawiali. Co jakiś białas wie o łowieniu ryb na Pacyfiku? Wszyscy mi odmówili. Rozbiłem namiot na wybrzeżu nad zatoką, sąsiadując z zabudowaniami tej wioski. Zresztą do dzisiaj ta wioska jest odradzana jako miejsce, gdzie nie powinno się jeździć, bo jest tam problem i z przemocą, i z narkotykami. Wtedy też niby było, ale jakoś tego nie doświadczyłem na sobie. No i siedzę sobie przed tym namiotem, strugam kijka z cezorykiem i przychodzi jeden z kolesi, których pytałem o to zatrudnienie na kutrze. Zatrudnienie. Oczywiście powiedziałem im, że będę pracował za darmo, za wyżywienie i to wszystko. Gość miał na imię Jeronimo, albo Jeronimo, jak to by było z angielska. No i zaczyna ze mną rozmawiać, a czemu ja chcę płynąć, a po co i tak dalej. No więc ja widzę, że chyba jest zainteresowany, więc zaczyna mu wiercić w dziurę. Mówi, że jestem zafascynowany tym, że chciałbym zobaczyć, jak żyjecie, że chcę zobaczyć te fiordy, że nigdy czegoś takiego nie robiłem. No i że jestem w stanie pracować tak ciężko, jak każdy inny jego pracownik za darmo, za to, żeby mnie wziął ze sobą i dał coś do jedzenia. No i Jeronimo po jakichś 20-30 minutach takiego kręcenia dziury w brzuchu powiedział: bueno, vamos mañana. Dobrze, w takim razie ruszamy jutro rano. O 4 rano musiałem być gotowy. Zapakowałem się z nimi na kuter rybacki i popłynęliśmy na Pacyfik łowić kongrio, czyli węgorze morskie. To taka wielka ryba, ceniona przez Pabla Nerudę, południowoamerykańskiego poety i pisarza. Albo tylko pisarza? Może coś walnąłem. Jedno z dwóch. Albo poeta i pisarz, albo tylko pisarz. Albo tylko poeta. O, cykady na chwilę przestały cykać. Zainteresowały się historią chyba. Wypłynęliśmy. No i ta część Patagonii to jest taka część Patagonii, gdzie pada z 360 dni w roku jakieś 359. Naprawdę leje non-stop, ale dzięki temu te fiordy są niesamowicie zielone, porośnięte milionami drzew, krzewów, pnączy i tak dalej. No i robota jest paskudna przez to, bo cały czas stoisz w deszczu. Wstajesz o 4-5 rano, kończysz o 23. Cały czas na dworze, cały czas mokry, cały czas śmierdzący od tych ryb. Praca wyglądała tak, że przez pół dnia nabijaliśmy na takie duże haczyki ryby 3 razy większe od szprotek i później zestawialiśmy te sieci. Następnego dnia je wyciągaliśmy. No i było tam kilka takich pięknych momentów. To było 2 albo 3 dnia, jak wypłynęliśmy na morze o wschodzie. Ja gotowałem śniadanie w mesie i Hieronimowali pięścią w ścianę i wołał: Luka, Luka, Bengaki, Łukasz, wyjdź na zewnątrz. No i to była scena filmowa, bo trzymałem wtedy kubek Nescafe, ten słynny czerwony kubek Nescafe w ręce, stanąłem w drzwiach, słońce wschodzi, my po tych falach się bujamy na nich i obok nas skaczą delfiny. Więc to była jedna z piękniejszych rzeczy, jakich widziałem na morzu. Kolejna była taka, że któregoś dnia przybiliśmy do wyspy i stałem wtedy w, jak się to nazywa, oficerka? No nie wiem, w tym miejscu, w którym Hieronimo nawigował, kierował i tak dalej. I on mówi: o, zobacz, ta wyspa, do której przybijamy, to jest taka wyspa, która nie ma jeszcze nazwy. Może chciałbyś jej nadać nazwę? No więc dopłynęliśmy, stanąłem na niej jako pierwszy i nazwałem ją Isla Maju. Maju to Maria po fińsku. To było imię dziewczyny, którą spotkałem wtedy w Argentynie kilka tygodni wcześniej. Zeszliśmy na tą wyspę i Hieronimo mówi: wiesz co, Łukasz, ja wiem, że ty nie nienawidzisz tej roboty. Wiem, że to jest paskudna robota, że cały czas jesteś mokry, cały czas śmierdzisz. Daj sobie z nią spokój. Zejdź sobie na wyspę i poeksploruj. No więc to było oczywiście niezwykłe, łzy w oczach. Zszedłem na wyspę. Wyspa miała wielkość Stadionu Narodowego w Warszawie, ale za to miała, no prawdopodobnie była dziewicza. Jeżeli ktoś do niej przybijał, to tylko do brzegów po to, żeby zostać na noc, tak jak my. Prawdopodobnie byłem pierwszym człowiekiem w historii, który ją przeszedł. Miałem na niej pingwiny, miałem na niej pływające wokół niej foki, albo nie wiem, lwy morskie, nie wiem co tam. Wyglądało to jak foka. Pingwiny akurat miały młode, takie kilkutygodniowe. Był las deszczowy, gęsty jak ściana. Gęsty jak ściana, nie można tak takiego porównania użyć. Gęsty jak broda hipstera. No, a jak zanurkowałem u wybrzeży, to wokół mieliśmy mnóstwo skorupiaków, homary. Zresztą te skorupiaki zbieraliśmy i zeszliśmy z Hieronimo i z jego ekipą, w której był Conejo, królik, i Manteca, masło. Zeszliśmy i zbieraliśmy te mięczaki ze skał. I Hieronimo mówi mi, że Japończycy płacą za kilogram tego, nie wiem, 100-150 dolarów, czy nawet więcej, że to jest jakiś delikates, no więc wyciągnął mi takiego mięczaka ze skorupy i daje na żywca do zjedzenia. No a ja, że nie chciałem go obrazić, to wziąłem tego mięczaka, włożyłem do buzi. Smakowało to jak dętka od roweru. No, ale tak, zjadłem mięczaki. Co ciekawe, jeszcze tym kutrem pływaliśmy, to było krótko po takim wielkim tsunami, które zmiotło z powierzchni ziemi Sri Lankę, więc wypływaliśmy kilka miesięcy później i z dziebko się bałem, że nas to tsunami, żeby nas kolejne tsunami nie zmiotło, a trzeba wam wiedzieć, że w tej wiosce w Puerto Ciacabuco było mnóstwo znaków ostrzegających przed tsunami, gdzie uciekać i czego nie robić, więc zagrożenie było realne. Chyba nie przyniosłem im szczęścia, dlatego że po tygodniu wróciliśmy z relatywnie niewielkimi połowami. Ale była to niesamowita przygoda i marzy mi się, żeby wrócić. O, kościół na Szolcie wybija godzinę. Żeby wrócić jeszcze raz do Patagonii, specjalnie do Zatoki, szczególnie do Zatoki Corcovado i poeksplorować jeszcze raz to miejsce, bo ono jest totalnie dzikie, wysp są tysiące. No, tak, to jest wielkie marzenie. To na tyle z pierwszej przygody. Jeżeli będziecie mieli ochotę posłuchać, to zapraszam do kolejnej. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli podzielicie się tym podcastem z waszymi znajomymi, udostępnicie go u siebie na Facebooku, Instagramie, czy gdziekolwiek jesteście. Jeżeli macie ochotę dołączyć do wypraw na tropienie wilków, to już mamy na stronie mikrowyprawy.com.pl ogłoszone nowe terminy na jesień. Zaczynamy od wyprawy dla ojców z dziećmi, a w kolejny weekend będzie wyprawa tylko dla dorosłych. Więc wejdźcie, zalukajcie, zarezerwujcie, a my się słyszymy w kolejnym odcinku podcastu Akademii Leśnej Mikrowyprawy. A, i cykady na koniec. C-c-c-c-c-c.